Drodzy braterstwo, mamy dzisiaj 1 stycznia, rok 2021 się rozpoczął. Takie okazje zmiany lat zawsze stanowią refleksję dla człowieka, bo oto jeden rok się kończy, jeden nowy się zaczyna. Wiele wydarzyło się w 2020 roku. Był to rok pełen wydarzeń, tak jak i poprzednie lata były pełne wydarzeń, ale mimo wszystko był to rok odmienny pod pewnym względem. Tak jak nad tym sobie myślałem chwilę temu, no oczywiście wiemy, jakie było główne wydarzenie roku 2020, wielka epidemia ogólnoświatowa, tak więc to jest coś, czego nie było rok wcześniej, w 2019, 2018, czy tak nawet cofając się dużo więcej lat do tyłu. Jest to rzecz zupełnie nowa i tak jak przypominałem sobie epidemię, bo epidemie w historii ludzkości już były, ale tak sobie uzmysłowiłem, że to była pierwsza ogólnoświatowa epidemia, ta epidemia z 2020 roku, zresztą wciąż trwająca. W tym roku ona się nagle nie skończyła o północy, ona wciąż trwa, ale świat opanowała w zeszłym 2020 roku. Wcześniejsze epidemie, chociaż były dużo bardziej śmiertelne i zabijały olbrzymie masy ludzkości, chociażby ta epidemia z lat 1918-1920, która według różnych szacunków zabiła od 50 do 100 milionów ludzi, czyli była no, tysiące razy bardziej śmiertelna niż ta obecna epidemia, bowiem bardzo szybko zabijała. Prawie każdy, kto zachorował, to umierał na tą chorobę, ale nie była epidemią ogólnoświatową, która by dotarła do każdego zakątka na świecie. Ograniczała się głównie do Europy i do Ameryki Północnej. Natomiast ta epidemia dotarła do każdego zakątka świata, nawet na Antarktydę, kontynent, który nie jest zamieszkany przez żadną konkretną ludność, populację, ale są tam stacje badawcze, pracują naukowcy i nawet tam się wśród nich pojawił też koronawirus, więc dotarła na każdy z 7 kontynentów tej Ziemi i to było główne wydarzenie roku 2020. Wspominam tak o tym nie dlatego, że chcę na ten temat mówić w dzisiejszym wykładzie, bo nasz wykład nie będzie poświęcony analizie wydarzeń roku 2020. To, co się wydarzyło w tym roku, to każdy z nas wie i każdy jest świadomy tych rzeczy i zależnie od swoich zainteresowań, to bardziej lub mniej śledził przebieg tych wydarzeń. Ja o tym wspominam, by zaznaczyć, że był to rok dla chrześcijan szczególny, który doprowadził do powstania nowego fenomenu zdalnych zebrań, które do tej pory powszechnie przynajmniej nie były praktykowane. Z tego powodu i na przykład w moim zborze w Chełmie dzisiaj zebranie takie normalne się nie odbywa, tylko w zdalny sposób mamy wygłaszane wykłady, którymi dzielimy się jeszcze ze wszystkimi innymi, którzy nie mają swoich zborów, czy którzy z jakiegoś tam powodu chcą akurat słuchać wykładu nadawanego z Chełma. Więc to do tego doszło w tym roku, to kontynuujemy w 2021 roku i znaleźliśmy się jako chrześcijanie w szczególnych warunkach, warunkach zmagającego się ucisku, kiedy sytuacja jest coraz trudniejsza, kiedy nie możemy się zbierać. Były czasy, że chrześcijanie nie mogli się zbierać, czy też mieli trudności ze zbieraniem się z powodu prześladowań, z powodu zakazów rządowych lub kościelnych, a dzisiaj z powodów epidemiologicznych są problemy w zbieraniu się. Ucisk się wzmaga, ale my jako chrześcijanie, czy ucisk jest lżejszy, czy mniejszy, bo przecież on ma naturę falową, przychodzi jak jedna fala, nęka, uciśnie ludzkość, po czym odstępuje na chwilę i trzeba czekać na kolejną falę, która najprawdopodobniej będzie silniejsza. Więc ta fala epidemii, która dopadła ludzkość w ogólności, możemy powiedzieć, silniejsza niż wiele innych wydarzeń z ostatnich lat. Dotknęła ludzkość dużo bardziej i na pewno przyczynia się do szybszego upadku społeczeństwa w jego zorganizowanej postaci, bowiem niszczy ten porządek, podważa zaufanie społeczeństw do rządzących, sprawia, że ludzie stają się coraz bardziej anarchistyczni, coraz mniej przestrzegający prawa i tych różnych ograniczeń, które utrudniają im życie, co ostatecznie, nie tak w odległej perspektywie, musi doprowadzić do ostatecznego rozpadu zorganizowanego społeczeństwa i powstania anarchii. Ale to też są wydarzenia, które będą działy się dookoła nas, a nie powinny się dziać w nas, w naszym otoczeniu, ale nie w nas samych. Bo my jako chrześcijanie nie mamy być tymi, którzy będą burzyć obecny porządek rzeczy. To zadanie należy do ludzi tego świata. To oni są częścią tego porządku. Oni ten porządek zbudowali, albo przynajmniej przyczynili się do jego powstania. I oni będą go też burzyli. My jesteśmy obserwatorami tych wydarzeń. A to, co nas szczególnie interesuje, to to, byśmy jako chrześcijanie mogli się rozwijać i byśmy mogli dla naszej wiary zdobywać chlubne świadectwo. I nad tym właśnie chciałbym dzisiaj z braterstwem w tym wykładzie się zastanowić przy okazji zmiany roku. Czy możemy się nad tym zastanowić, czy w zeszłym roku zdobywaliśmy chlubne świadectwo dla naszej wiary? Możemy też podjąć mocne noworoczne postanowienie, że w tym roku dla naszej wiary będziemy starali się zdobyć chlubne świadectwo. Czy można dla swojej wiary zdobyć chlubne świadectwo? Jak najbardziej można, bowiem jest wielu takich, którzy dla swojej wiary chlubne świadectwo już zdobyli. Gdybyśmy zobaczyli do tego, co pisze nam apostoł Paweł w liście do Żydów, w rozdziale 11, a w wersecie 39 to pisze tam tak: a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Mówi o jakichś tam wszystkich, to o tych, których wspomina wcześniej, bohaterowie wiary ze starożytności, ze świata starożytnego, i mówi o nich, że choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, bowiem, jak mówi werset 40, Bóg przewidział to, że oni nie osiągną tego, co mówiła obietnica, zanim Kościół wieku Ewangelii tego nie osiągnie, bo to Bóg przewidział, nie osiągnął celu bez nas, bez Kościoła wieku Ewangelii, ale nie o tym dzisiaj chcemy mówić, tylko chcemy mówić o zdobywaniu chlubnego świadectwa dla swojej wiary. A w jaki sposób można zdobyć chlubne świadectwo dla swojej wiary? No, żyjąc zgodnie ze swoją wiarą. Najkrótsza odpowiedź. W jaki sposób zdobywamy chlubne świadectwo dla swojej wiary? Żyjąc zgodnie ze swoją wiarą, czyli postępując tak, jak wierzymy. Wierzymy na podstawie Biblii, że takie postępowanie jest dobre, że i pewne rzeczy podane w Biblii, nazwane złymi, grzesznymi, są złymi rzeczami w związku z tym i dlatego też unikamy ich praktykowania, natomiast staramy się czynić te rzeczy, o których Biblia mówi, że są dobre, do czynienia których nas zachęca, do których nas nawołuje i zachęca. To wtedy zdobywamy dobre świadectwo dla swojej wiary. By zdobyć dobre świadectwo dla swojej wiary, trzeba wiernie biec w wyścigu, który jest nam wystawiony, który jest przed nami. A o tym wyścigu mówi nam apostoł Paweł tutaj zaraz w sąsiadującym wersecie 1 rozdziału 12 swojego listu do Żydów, bo przed chwilą czytałem werset 39 i 40, a teraz mamy rozdział 12. Pamiętajmy o tym, że apostoł Paweł, gdy pisał ten list, nie dzielił go na rozdziały, nie dzielił go nawet na wersety. Są to rzeczy, które zostały poczynione przez innych ludzi długie stulecia później, po tym jak apostoł Paweł napisał. Nie zawsze ten podział wypadł we właściwym miejscu. Bowiem apostoł Paweł, rozpoczynając ten rozdział 12, mówi: przeto i my, czy też inaczej można by powiedzieć dlatego też i my, wyraźnie robi nawiązanie do tego, co powiedział przed chwilą. Odwołuje się do tego, o czym mówił chwilę temu, czyli do tego, co mówił w rozdziale 11. Dlatego przetoż i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Jeżeli to będziemy czynić, to dla swojej wiary zdobędziemy chlubne świadectwo. Więc ten werset podaje nam drogę do zdobycia chlubnego świadectwa dla naszej wiary. Dlatego zastanowimy się nad jego przesłaniem. Sądzę, że jest to dobre rozważanie na początek nowego roku, by zastanowić się nad tym, jakie świadectwo zdobywamy, a w związku z tym, jak biegniemy w wyścigu, który jest przed nami, jaki to wyścig jest i te wszystkie elementy, które tutaj są w tym wersecie pierwszym 12 rozdziału podane, to postaramy sobie się rozważyć. Moglibyśmy tutaj wyłonić kilka elementów. Pierwszy to jest przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, czyli tutaj apostoł nas napomina do czegoś, że ze względu na jakiś wielki obłok świadków, zaraz sobie będziemy wyjaśniali, co to za świadkowie, to jest pierwszy element, że ze względu na wielki obłok świadków mamy coś robić. Następny, że złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. I następnie biec wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Więc ten wielki obłok świadków, o czym już wspominałem na samym wstępie, to ci wierni pańscy, ci, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, którzy są wymienieni w rozdziale 11. Sądzę, że dobrze będzie sobie przypomnieć treść rozdziału 11, przykłady tych wielkich, wspaniałych mężów z epoki starożytnej, z czasów Starego Testamentu. I tutaj w rozdziale 11 czytamy takie słowa. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Enoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłyszał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to niemal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, by do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierz swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, że dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, aby zwano go synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paskę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rechab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I tu kończy się rozdział 40 i apostoł Paweł, rozdział 11, werset 40, a rozdział 11 i apostoł Paweł kontynuuje swój wywód, teraz w rozdziale 12. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Tutaj apostoł Paweł mówi nam, że ze względu na ten wielki obłok świadków, który jest, mamy z siebie składać wszelki ciężar i grzech i biec wytrwale. Czy ten wielki obłok świadków rzeczywiście ma dla nas jakiekolwiek znaczenie? Czy to cokolwiek nam daje, że byli ci mężowie w przeszłości? To, że ktoś mógłby powiedzieć, to, że oni kiedyś byli, istnieli, jakie to ma znaczenie dla mnie? To było dawno temu, to były inne czasy, to byli inni ludzie, którzy żyli w innym miejscu na ziemi, w innym społeczeństwie, w całkowicie innych warunkach i jest to tylko historia, tak, z której nic się nie można nauczyć. Ktoś mógłby powiedzieć, tak jak wielu młodych ludzi w szkole nie lubi przedmiotu zwanego historią, bowiem wydaje im się, że to są to rzeczy zupełnie bez znaczenia. I nie jest dla nich ważne to, że te wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ci ludzie, którzy żyli w przeszłości, ukształtowali rzeczywistość, która istnieje w dniu dzisiejszym i że oni żyją w tej rzeczywistości i korzystają z bardzo wielu udogodnień i przyjemnych rzeczy, jaka ta rzeczywistość oferuje, właśnie dzięki wynalazkom, dzięki trudowi, pracy, wysiłkom ludzi żyjących w przeszłości, którzy tą rzeczywistość stworzyli, a młodzi ludzie często mając podane te dobre rzeczy na talerzu, bez wysiłku, nie są nawet zainteresowani posiadaniem jakiejkolwiek wiedzy na temat tych ludzi, którzy to stworzyli, no i którym zawdzięczają te rzeczy. Więc ogólnie wielu młodych ludzi uważa, że historia jest bezużyteczna. A tutaj apostoł Paweł wskazuje nam na historię Starego Testamentu, na pewnych wielkich mężów ze Starego Testamentu. Niektórych z nich wymienia tutaj z imienia, wspomina o ich czynach, które właśnie sprawiły, że takimi wielkimi jednostkami się stali. Później, jak już sporo napisał, to stwierdza, że nie jest w stanie wszystkich nich omówić. Tutaj podaje pewną listę, po czym mówi, że ich było jeszcze więcej, że nie można o wszystkich z nich powiedzieć. Tak? I cóż powiem jeszcze, mówi w wersecie 32. Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gideonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Przecież było wielu proroków, też o nich można by opowiadać. To też są wielcy mężowie. Izajasz, Jeremiasz i tak dalej. Wszyscy inni prorocy, ich było bardzo wielu. Nie można, nie ma tyle miejsca tutaj apostoł, żeby o nich wszystkich wspomnieć, ale ukazuje nam ich, bo list jest pisany do chrześcijan wieku Ewangelii, nie do cielesnego Izraela wieku żydowskiego, tylko do chrześcijan z wieku Ewangelii jest ten list pisany i apostoł wskazuje nam tych ludzi, ich życie. A chociaż o tych rzeczach moglibyśmy przeczytać w Starym Testamencie, ale mimo to apostoł Paweł tutaj w 11 rozdziale przywołuje tych ludzi, przywołuje wydarzenia z ich życia, po czym w pierwszym wersecie 12 rozdziału mówi nam, że oni są wielkim obłokiem świadków i że coś z tego wynika. Dlatego z tego powodu, że mamy taki wielki obok świadków wokół nas, to myśmy powinni coś robić, czy jakiś pożytek z tego dla nas wynika. Wspominałem przed chwilą o niechęci wielu z młodego pokolenia do historii, a z drugiej strony można powiedzieć, jest powiedzenie, które mówi, że historia jest nauczycielką życia. I jeżeli się podchodzi do historii odpowiednio, jeżeli się zna, rozważa, zastanawia się, to można sporo rzeczy się nauczyć. Ludzkość mogłaby sporo błędów tutaj uniknąć, gdyby korzystała z doświadczeń poprzednich pokoleń, gdyby wyciągała wnioski z tego, co się wydarzyło w historii, z tego, co uczyniły poprzednie pokolenia i jakie były skutki takiego postępowania, to mogłaby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ale ludzie ogólnie nie chcą tych wniosków na przyszłość wyciągać. Chcą po prostu w kółko popełniać te same błędy, które były popełniane przez poprzednie pokolenia. Dlaczego? Bo nie są wcale mądrzejsi niż poprzednie pokolenia. Tutaj przy rozwoju technologii, przy rozwoju cywilizacji i wiedzy bardzo łatwo można ulec złudzeniu, że dzisiejsi ludzie są mądrzejsi niż poprzednie pokolenia, ale na poziomie jednostkowym, tutaj to życiowym, to wcale nie są mądrzejsi. Można by powiedzieć, że są głupsi nawet od poprzednich pokoleń. Nie chcąc korzystać z dorobku poprzednich pokoleń, mam na myśli nie ten dorobek cywilizacyjny, ułatwiający życie, z którego ludzie chętnie korzystają, ale dorobek jednostkowy, tak zwaną mądrość życiową, czyli jakie postępowanie jest słuszne, jakie postępowanie jest właściwe i do czego prowadzi niewłaściwe postępowanie, to tego ludzie już nie chcą się z tego korzystać, nie chcą tutaj wyciągać wniosków, bowiem mają wielką ochotę popełniać te same błędy, bo są grzeszni, bardziej zdegradowani niż poprzednie pokolenia, więc tym bardziej mają ochotę głupio i źle postępować, dlatego też lekceważą historię, lekceważą przeszłość, nie chcąc o niej w ogóle wiedzieć, bo są egoistyczni, egocentryczni i interesuje ich tylko oni sami interesują ich, a nie interesuje ich zupełnie przeszłość. I niech można im powiedzieć, że z tej przeszłości mogliby się czegoś nauczyć i lepiej, mądrzej swoje życia przeżyć, że to nie jest tylko wiedza teoretyczna, abstrakcyjna, nie wpływająca na codzienne życie. Apostoł Paweł mówi nam coś wprost przeciwnego do tego ogólnego poglądu lekceważącego to, co wydarzyło się w przeszłość i uznającego to za niewarte poświęcania uwagi. Nie warto nawet o tym wiedzieć. Lepiej się przecież bawić i oddawać rozrywce. Taka jest dewiza dzisiejszej ludzkości, przynajmniej większości ludzkości. Apostoł Paweł mówi nam, żebyśmy zwrócili uwagę na tych właśnie świadków, na ten obłok wielki, na tą wielką rzeszę, o której wspomina w rozdziale 11. Co możemy z tego mieć? Bodziec, inspirację dla naszej wiary i gorliwości. Apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy właśnie czerpali naszą inspirację z przykładów mężów Starego Testamentu, z rozważania, kontemplowania ich życia, zastanawiania się nad wyborami, których dokonywali, ich decyzjami. Można czerpać inspirację, natchnienie, można pobudzać swoją wiarę, swoją gorliwość, swoją wierność. I do tego zachęca nas tutaj apostoł Paweł, a nie jest to jedyny apostoł, który w Biblii nas do tego zachęca. Jakbyśmy zobaczyli do listu apostoła Jakuba, 5 rozdziału, a wersetu 10, to tam przeczytamy takie słowa. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Jest to werset główny manny z 10 stycznia. Niebawem będzie 10 stycznia. I w pytaniach do tej manny z 10 stycznia mamy: co dobrego sprawił dla mnie w tym tygodniu przykład proroków cierpliwego znoszenia zła? Pytanie sugeruje, że taki przykład może sprawić nam coś dobrego. Tak? Czyli jakie dobro przyniósł mi w tym tygodniu przykład proroków cierpliwego znoszenia zła? Ale by ten przykład mógł nam przynieść jakiekolwiek dobro, no to my musimy po pierwsze ten przykład znać, ale nie wystarczy znać tylko. Trzeba się nad nim zastanawiać, trzeba go rozważać. Trzeba by tak w swoim umyśle ożywić tych mężów Starego Testamentu, tak jakby żyć wśród nich i wtedy to bardzo oddziaływuje na nas, bo oni poprzez osiągnięcia swojego życia wtedy jak gdyby patrzą na nas. To nieważne, że oni nie żyją. Już to nie ma znaczenia. Oni już nie żyli w tych czasach, kiedy apostoł Paweł pisał te słowa w pierwszym wieku naszej ery, a mimo to apostoł Paweł słowa te napisał. I pisał je dla pożytku nie tylko chrześcijan z pierwszego wieku, ale także dla pożytku tych z XXI wieku, więc wciąż warto się nad tym zastanowić. Tyle, żebyśmy mogli się nad tym zastanowić, to nie wystarczy pobieżna analiza, czyli nie wystarczy zapoznanie się z faktami. No weźmy dla przykładu tutaj Abrahama i jeden incydent z jego życia, o którym zresztą wspomina tutaj nam w 11 rozdziale apostoł Paweł. W wersecie 8 pisze tak: przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. I mamy takie tutaj słowa. No i można nad nimi przejść do porządku dziennego, zrobić sobie notatkę umysłową. No tak, Abraham powołany, mieszkał w Ur Chaldejskim, Bóg go powołał, no i on poszedł. No i zapomnieć o tym. Jakie to ma wtedy znaczenie? Jaki ma wpływ na nasze życie? No, żaden. Wiedza abstrakcyjna, tak samo jak zrozumienie jakiejś teorii z fizyki, chemii czy jakiejkolwiek innej dziedziny wiedzy. Ale można się nad tym głębiej zastanowić, że tutaj mamy, zaznaczone jest w wersecie 8, zresztą wiemy z historii, że nie wiedząc dokąd idzie, bo Bóg mu powiedział, że wyjdź ze swojego miejsca zamieszkania, od rodziny swojej i pójdź na miejsce, które ci wskaże. To zastanówmy się, czy to ma jakieś znaczenie, czy to jest przykład jakiejś wiary Abrahama, wierności wobec Boga. Przyłóżmy sobie to na nasze życie i zastanówmy się, gdybyśmy otrzymali wezwanie od Boga, by opuścić nasze miejsce zamieszkania i udać się na miejsce, które Bóg nam pokaże. Nam byłoby dużo łatwiej niż Abrahamowi, bo my przy dzisiejszym stanie wiedzy mamy ogólne informacje o praktycznie każdym miejscu na ziemi i dla nas nie byłoby to całkowicie obce miejsce, tak? Gdyby nagle przyszło wezwanie, że mam się udać do Ameryki Północnej, czy Ameryki Południowej, czy Afryki, czy Azji, mam ogólne wyobrażenie o tym, jak wyglądają te miejsca, jak wygląda życie w tych miejscach. Nie byłoby to coś całkowicie nowego, całkowicie nieznanego dla mnie i dla innych, dla nas, ludzi żyjących obecnie. Natomiast Abraham miał opuścić swoje miejsce i udać się na niecałkowicie nieznane tam miejsce. Tak, i jeszcze zamieszkał pod namiotem w tym miejscu. Pomyślmy tutaj o ofierze Abrahama. Przecież Abraham w tym Ur Chaldejskim nie był biedakiem, który nie miał nic do stracenia, który nie powiedział sobie, a skoro Bóg tak mówi, to pójdę, bo przecież nigdzie indziej nie może być mi już gorzej. Tu jest mi tak źle, taki manędzny żywot tu prowadzę, że nigdzie może być już tylko lepiej, bo gorzej po prostu się nie da, żeby było. To nie tak było. Abraham był człowiekiem bogatym. Mieszkał w miejscu, gdzie jak na ówczesne czasy była wysoka cywilizacja, badania archeologiczne, to co zostało wykopane na miejscu Ur Chaldejskiego wskazuje na wysoki kunszt rzemieślników tam mieszkających, więc było to miasto, wygodne miasto, oferujące wszystkie wygody, jakie wówczas były dostępne, a Abraham miał to opuścić i zamieszkać pod namiotem. I tak też miało miejsce, opuścił, tak też się stało. Opuścił Ur Chaldejskie, zamieszkał pod namiotem. I co? Narzekał przez to, że o wygody miał tutaj w mieście, mieszkał sobie w murowanym jakimś budowli, a teraz tutaj pod namiotem mieszka gdzieś na wzgórzach Mamre, w ziemi obcej, wśród obcych ludzi. Nie narzekał, bo chodził wiarą, bo dla swej wiary zdobywał chlubne świadectwo. Więc tutaj widzimy, jaką by chociaż ofiarę poniósł Abraham i ukazuje się nam jego wierność. Możemy bardziej zrozumieć tą postać, jej postępowanie, zrozumieć to, dlaczego jest tak wielki, dlaczego jest nazywany ojcem wiary, dlaczego został nazwany przyjacielem Boga, dlaczego jest wielokrotnie nawet w Nowym Testamencie wspominany jako zacna postać, bo to nie jest jakiś abstrakcyjny człowiek, którego to, co robił, nic nie kosztowało i miał tylko przyjemności w życiu wynikające z tego, że usłuchał Boga. Już nawet nie będę wspominał o jego doświadczeniu i o tym, co musiał przychodzić, gdy otrzymał polecenie złożenia Izaaka w ofierze. Więc jeżeli czytamy między wierszami tutaj życie tych wielkich mężów i zastanawiamy się nad nimi, to rzeczywiście pobudzają oni nas do cierpliwości, do tego, żeby znosić przeciwności i cierpienia, jakie przechodzimy. Tutaj pod koniec rozdziału 11 to mamy powiedziane, co ci ludzie przechodzili. To nie jest tak, że zamieszkiwali w pałacach i lekko i przyjemnie im było. Przynajmniej większości z nich, bo niektórzy z nich zamieszkiwali też w pałacach, jak chociażby Dawid. Ale w ogólności to, co ich spotykało często, to, o czym mówi werset 37, że byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błokali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Choć werset 38 daje, że świat nie był ich godny. To musieli się tułać po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Jak sobie przystawimy swoje życie do tego, co oni przechodzili, to zobaczymy, że nasze doświadczenia, nasze prześladowania, jakie nas mogą spotykać, są bardzo niewielkie w porównaniu z tym, co oni przechodzili. Nikt z nas nie przechodzi tak ciężkich doświadczeń, więc jeżeli sobie to zestawimy z tym, co ich spotykało, to od razu zobaczymy, że nasz ucisk i utrapienie jest, tak jak to Biblia Gdańska mówi, leciutki, leciuchny, chyba nawet takie słowo tam pada i powinno nam wtedy od razu ulżyć w życiu. Powinniśmy wtedy zrozumieć, powinno wtedy do nas dotrzeć, że to jednak mi nie jest tak źle, więc w sumie nie powinienem być niezadowolony, tylko powinienem się cieszyć, bo jest mi lekko w życiu. Bóg nie wymaga ode mnie tak wiele jak od tamtych mężów, no bo my jesteśmy znacznie słabsi. Częstokroć nie bylibyśmy w stanie znieść tych doświadczeń, jakie oni znosili, dlatego też i takim doświadczeniom nie podlegamy. Więc pomyślmy o nich. To nie jest tylko teoretyczna wiedza, to nie jest abstrakcja. Z tego można uzyskać wielki pożytek dla codziennego życia, jeżeli rozważamy, zastanawiamy się, to z tego odniesiemy pożytek. Tylko ponieważ ci ludzie nie są żywi w taki sposób, jak no, my tutaj żyjący obecnie jesteśmy żywi, że jeżeli mamy takich towarzyszy żyjących, to możemy się z nimi spotkać, a przynajmniej jeszcze do niedawna, do czasów przed epidemią się mogliśmy spokojnie spotkać i porozmawiać. Teraz już nawet z tym jest trudniej. No ale to i tak wciąż można mieć zdalny kontakt do Abrahama czy do Mojżesza. Nie można zadzwonić, połączyć się na Zoomie, na Skype'ie czy jakimkolwiek innym komunikatorze, bo oni rzeczywiście umarli i śpią w prochu ziemi, czekają na swoje lepsze zmartwychwstanie, ale możemy ożywić ich w naszych umysłach poprzez rozważania o nich, poprzez zastanawianie się nad ich życiem, nad ich dokonaniami i wtedy oni jakby będą żyć wśród nas. Będzie tak to wyglądało. Pamiętam kiedyś brat Roberts na jednej z polskich konwencji podał wyliczankę tych różnych pokoleń, jakie żyły przed potopem, tych rodowodów, że Peleg spłodził tego, a tamten tamtego. Ja oczywiście nie znam tego na pamięć. On tutaj z pamięci to cytował kilkadziesiąt pokoleń, po czym powiedział, ja żyję wśród tych ludzi. Dlatego mogę tak o nich mówić, podawać takie dane genealogiczne, które ogólnie są trudne do zapamiętania, kto kogo spłodził, bo czasami niewiele więcej wiadomo o tych ludziach. Ale właśnie on o tym mówił, że żyje wśród nich i nawet zaznaczał, że oni dla mnie, że dla niego są bardziej realni niż jego sąsiedzi. Dlaczego? Bo mam z nimi więcej kontaktu, bo o nich czytam, o nich się nad nimi się zastanawiam, o nich układam wykłady, żyję wśród nich, a z sąsiadami mam tylko taki ulotny kontakt, bardzo niewielki. No bo z kontaktu z sąsiadami niepoświęconymi, nieżyjącymi wiarą chrześcijańską, pomocy i motywacji do prowadzenia duchowego życia nie bardzo można uzyskać. Natomiast od tych zacnych mężów z przeszłości jak najbardziej tak, bo to jest ten wielki obłok świadków, który jest wokół nas, który już dla swojej wiary zdobył chlubne świadectwo i powinien być pomocny jako bodziec, motywacja dla nas w zdobywaniu chlubnego świadectwa dla naszej wiary. I ze względu właśnie na ten wielki obłok świadków, tutaj mamy składać z siebie wszelki ciężar i grzech. I teraz zastanowimy się właśnie nad tymi ciężarami. Cóż jest tym ciężarem? No, tym ciężarem jest wszystko to, co nas obciąża. Bo tutaj apostoł następnie nas zachęca do tego, żebyśmy biegli wytrwale. No to patrząc na ten obraz, taki literalny, dosłowny, jeżeli ktoś ma biec, no to rzeczywiście, jeżeli złoży z siebie wszelkie ciężary, zdejmie plecak czy torby, które niesie, zostawi, to będzie mu się lżej biegło. Bo jeżeli mam biec i to jeszcze na tak wytrwale, co sugeruje, że wyścig nie jest krótki, no bo jeżeli jest krótki dystans, to i z jakimś z plecakiem ciężkim można przebiec. Ale jeżeli ktoś ma biec długo, to im mniej niesie, im mniejszy ciężar go obciąża, no to tym łatwiej mu się będzie biegło. W związku z tym, co nas obciąża i utrudnia ten wytrwały bieg, jest wszystko to, co jest niepożyteczne w chrześcijańskim życiu. Co to żyć w tym życiu przeszkadza? Jedną z tych rzeczy jest grzech, to o tym za chwilę, a na razie ten ciężar. Można by krótko powiedzieć, pieczołowanie o ten żywot jest wielkim ciężarem. Ułuda bogactwa, przyjemności, rozrywki, wszystkie ziemskie ambicje i projekty, jakie możemy mieć, to co byśmy chcieli tutaj na ziemi osiągnąć, może się kłócić z tym wytrwałym biegnięciem wyścigu po nagrodę życia wiecznego, w którym wystartowaliśmy, poświęcając się Bogu. To mogą być przeróżne rzeczy, które tutaj na tej ziemi możemy miłować, aprobata u ludzi, też tutaj może być stanowisko, właśnie pozycje, majątek, już o tym też wspominałem, wszelkie przeszkody, które tutaj utrudniają nam życie, nawet dobre ziemskie rzeczy, dobre z ziemskiego punktu widzenia mogą być tym właśnie ciężarem, który trzeba złożyć. Tutaj apostoł Paweł podaje samego siebie jako dobry przykład. I jak zobaczymy do Filipian 3 rozdziału, list apostoła Pawła do Filipian, 3 rozdział, to od 3 do 8 wersetu czytamy tam takie słowa. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. I po czym mówi o sobie w 4. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. No, są wszystko ziemskie rzeczy, korzyści apostoła Pawła wynikające z jego urodzenia, z jego wychowania, z pozycji, jaką zajmował w narodzie żydowskim. Całkiem zacna pozycja, moglibyśmy powiedzieć. Człowiek nieźle ustawiony, mówiąc takim potocznym językiem, z dobrymi perspektywami, mogący robić karierę w narodzie żydowskim, liczyć, że stanie się poważanym faryzeuszem, później członkiem Sanhedrynu, nawet Rady Najwyższej. Kariera w narodzie żydowskim stała przed nim otworem. A wiem, że to był człowiek zdolny i energiczny z pracy, jaką później wykonał w kościele chrześcijańskim po swoim nawróceniu, więc tak jakby taką energię, takie zaangażowanie tutaj ofiarował, wydobył z siebie, wynałożył w tym systemie żydowskim, na pewno doszedłby do wielkich rzeczy tam i z punktu cielesnego byłby poważany. Wszyscy by go szanowali, Żydzi kłaniali mu się nisko, zabiegali o jego względy. Ale co mówi apostoł Paweł w wersecie 7? Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, aby uzyskać Chrystusa. Za śmieci, a Biblia Gdańska nawet mówi, wszystko uznaję za gnój. A wiemy, gnój nie jest niczym przyjemnym. Czyli to, co z ludzkiego punktu widzenia korzystne i przyjemne, dla apostoła Pawła z powodu jego odmienionego spojrzenia, całkowicie odmiennego punktu widzenia, stało się tak obrzydliwe jak gnój, który wydaje bardzo nieprzyjemny zapach i wszyscy się z niesmakiem odwracają i oddalają od takiego miejsca, gdzie ów gnój się znajduje. W taki sposób apostoł Paweł patrzył na te ziemskie korzyści, jakie miał mieć w postaci pozycji, wykształcenia, darów wynikających z urodzenia w odpowiedniej rodzinie. On z tego wszystkiego zrezygnował, bowiem to byłyby ciężary wyścigu wieku Ewangelii, w wyścigu o chwałę, cześć i nieśmiertelność, wyścigu do boskiej natury, w którym apostoł Paweł wystartował, biegł i miał biec wytrwale, a te wszystkie rzeczy by mu tylko przeszkadzały w tym, bo te ziemskie obciążenia, jakie mamy, ziemskie obowiązki, które mamy na sobie, stanowią przeszkodę. To trzeba być tego świadomym. To nie jest coś, co pomaga w życiu duchowym. Oczywiście pewne ziemskie obowiązki, obciążenia są nieuniknione, bowiem musimy podtrzymać nasze ciała przy życiu. tutaj mamy obowiązki względem nim, bo trzeba je i odziać, i ożywić, i dach nad głową zapewnić, i ogrzewanie w tym miejscu, gdzie mieszkamy, i szereg innych rzeczy niezbędnych do życia. To są ziemskie obowiązki, ale nie, żeby ich nie było za dużo. Bo jeżeli ciężar robi się zbyt wielki, to wytrwały bieg będzie niemożliwy. Tak? Każdy z nas musi pracować, żeby utrzymać siebie i swoje rodziny, ale jeżeli pracujemy dużo, czy bardzo dużo, to nie możemy sobie wymawiać, że to pomaga w duchowym życiu, bo to nie pomaga, bo to tylko przeszkadza. To jest tak, jakbyśmy sobie w naszym biegu mamy pewne obciążenia ziemskie, których pozbyć się nam nie wolno, bo chociażby tutaj Biblia tego zabrania. Apostoł Paweł mówi, że o swoją rodzinę trzeba mieć staranie, bo kto tego nie ma, no to jest gorszy od niewierzącego, bo tutaj narusza zasady sprawiedliwości, więc wszystko, co by robił w ramach ofiary, nie może być przyjęte, bo jest złożone niezgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ale tych ciężarów nie może być za dużo. Mamy pewien ciężar i już on stanowi pewne nawet utrudnienie w tym wytrwałym biegu, no ale pewien ciężar można jeszcze nieść. Ale jak ten ciężar się zwiększa, to powiedzmy sobie, tak, jeden biegnie, nie mając w plecaku 10 kilo, a jak sobie ktoś do 10 kilo i powiedzmy pod 10 kilogramami rozumiemy ciężar nieunikniony, związany z życiem naszych ciał tu na ziemi, z podtrzymywaniem tego życia, to jak dołożymy tam jeszcze kamieni do 20 czy 30 kilogramów, to wcale nie będzie się biegło lżej, tylko będzie biegło się trudniej. I trzeba to mieć na uwadze. Jeżeli chcemy wytrwale w tym wyścigu dobiec do końca, to nie możemy tutaj dokładać sobie obciążeń, bo one nas w końcu wduszą, wcisną w tą bieżnię, tak przygniotą, że nie będziemy biegli, zaczniemy zwalniać w tym biegu, zatrzymamy się, aż w końcu nawet być może stać nie będziemy mogli, tylko będziemy się musieli legnąć na tej bieżni i te kamienie z góry nas wduszą, wcisną w ziemię, sprawią, że zajmiemy się tylko rzeczami doczesnymi, tylko pieczołowaniem o ten żywot, pogrążeni w ziemi, w sprawach ziemskich. Więc apostoł Paweł zwraca uwagę na te właśnie ciężary, że je trzeba składać z siebie, nie szukać, jakby to sobie dołożyć dodatkowych ciężarów, tylko starać wyszukiwać sposobności, co można by jeszcze odłożyć, żeby odzyskać czas, a czas mamy odkupywać, gdzie indziej pisze apostoł Paweł, by odzyskać być może energię i siły, żeby coś zrobić, bo to niekoniecznie zawsze jest problem z czasem tylko w naszym życiu. Czasami możemy mieć czas, ale być tak zmęczeni, że nie jesteśmy w stanie go efektywnie wykorzystać na zrobienie czegoś dobrego, bo poprzednie rzeczy, które robiliśmy, tak nas wymęczyły, że już nic pożytecznego nie jesteśmy w stanie zrobić. O tym trzeba myśleć, gdy podejmujemy decyzję o naszym zawodzie, gdy ktoś jest młody i jest w takim miejscu w życiu, że wybiera ten zawód, czy jak ktoś już jest starszy, to nad miejscem pracy, nad jakie wybieramy, gdzie będziemy pracowali tutaj, czy co jest dla nas ważniejsze. Czasami trzeba, bo chcąc biec wytrwale w tym wyścigu, zrezygnować z korzyści, jaka inna praca mogłaby nam oferować, ale byłaby zbyt angażująca, sprawiłaby, że nie bylibyśmy w stanie tutaj biec wytrwale w tym wyścigu, który jest przed nami. Przypomina mi się tutaj przykład jednego brata już nieżyjącego, który opowiadał o swoich młodych latach, kiedy był człowiekiem pracującym. Powiedziałbym to, że jak jeśli mówimy o latach 60., może 70., o takim okresie czasu, pracował tak jak każdy inny, chodził do pracy i wykonywał swoją pracę, ponieważ był chrześcijaninem, sądzę, że był prawdziwym, wiernym chrześcijaninem, to wykonywał między to swoją pracę, też wykonywał dobrze, co zostało zauważone przez jego przełożonych. I opowiadał mi, że kiedyś dyrektor główny wezwał go do siebie i zaoferował mu pracę na kierowniczym stanowisku za dwukrotnie wyższą pensję niż dostawał do tej pory i tam jeszcze różnymi innymi przywilejami, jakie wiązały się z tym stanowiskiem. No, któż by nie chciał dostać nowe stanowisko czy nową pracę za dwukrotnie wyższą pensję niż do tej pory ma. Mankament główny tylko tego był, że na tym stanowisku co drugą niedzielę trzeba było chodzić do pracy. Co drugą niedzielę się pracowało. Jak ten brat o tym usłyszał, to nawet się nie zastanawiał. Od razu podziękował i zrezygnował, bo stwierdził, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby co drugą niedzielę nie być w zborze. Przecież on musi pójść do zboru, mieć społeczność z braci. On służy zborze, jest sługą zborowym, służy nawet i innym zborom jako sługa ponadzborowy. Wyjeżdża co którąś niedzielę i to by kłóciło się z jego poświęceniem, z tym, co w życiu obrał za swój cel, stałoby sprzeczności, więc byłby to ciężar, który by mu bardzo utrudniał to życie, wierny, wytrwały bieg w chrześcijańskim życiu. Dlatego tego ciężaru nie chciał przyjąć na siebie. I to dokonując różnych wyborów, warto byłoby i pamiętać. Bo też można dołożyć, mówiłem o tym obłoku świadków, że apostoł Paweł tutaj, pisząc o tym obłoku świadków, to zalicza do niego starożytnych godnych, a my moglibyśmy powiedzieć z naszego punktu widzenia, 2000 lat później, prawie 2000 lat później, ten obłok świadków jest jeszcze większy, ten, który nas otacza. Bo przecież do tego obłoku świadków dolicz, mamy w nim nie tylko starożytnych godnych, do niego możemy doliczyć także członków Kościoła, zwycięskich członków Wielkiej Kompanii, którzy w tej klasie się ostali, młodociano godnych, innych wiernych wierzących, więc ten obłok świadków jest znacznie większy, znacznie potężniejszy. Chociażby tego brata, o którym tutaj teraz wspominałem, ten przykład z jego życia, pokazujący, jakich wyborów dokonywał i to nie w zamierzchłych czasach, tylko w no, dość bliskich nam czasach, których wielu z nas pamięta, bowiem żyło w tamtych latach na ziemi. Więc mamy składać z siebie wszelki ciężar i także grzech, który tutaj nas osacza. Jak tutaj mówi nam apostoł Paweł, i grzech, który nas usidla. Pamiętam, że Biblia Gdańska mówi, że który nas snadnie obstępuje, czyli ma łatwy do nas przystęp. No, na ten temat można by mówić albo bardzo mało, albo bardzo dużo. To muszę wybrać opcję bardzo mało, jako że czasowo nie mamy dużo czasu, żeby tutaj rozważać. Rzecz oczywista chyba dla każdego z nas, że grzechu mamy się wyzbywać. Tutaj można podkreślić tylko tą myśl, że ten grzech, który nas usidla, który ten ma łatwy przystęp, szczególnie na taki trzeba uważać, bo różne formy grzechu, które łatwo nie popadamy, bowiem nie mamy słabości na tym punkcie, to nie jest coś, co byłoby problemem. Jeżeli kogoś nie kusi zupełnie do pewnych złych, grzesznych rzeczy, a wręcz ma odrazę do tego, to bardzo dobrze, że ma, ale wtedy to nie ma co przestrzegać, żeby w te rzeczy popadł, bowiem jego by tutaj końmi trzeba ciągnąć, żeby on to chciał zrobić, bo jego tak od tego odpycha. Ale każdy z nas, będąc grzeszny, ma takie grzechy, w które łatwo mu popełnić, w które łatwo mu popaść, bo one go tak snadnie obstępują. One to właśnie są takimi szczególnymi niebezpieczeństwami, są szczególnym zagrożeniem dla kogoś takiego. Więc takich grzechów, można by taką tutaj myśl wyczytać z tego, co apostoł Paweł pisze, by tutaj się strzec tych rzeczy, które nas snadnie obstępują. Mówi nam nasz Pan w Ewangeliach, że jeżeli prawe twoje oko cię gorszy, wyłup je, a jeżeli prawa twoja dłoń cię gorszy, to także odetnij ją, czyli jeżeli coś jest ci drogie, prawe twoje oko. Oko to jest, no, okiem widzimy, postrzegamy, więc Oko jest dobrym symbolem naszego punktu widzenia, czyli tego, jak postrzegamy nauki czy różne rzeczy w życiu, jak patrzymy na coś. Jeżeli nasze spojrzenie, punkt widzenia na coś jest nieodpowiedni, to należałoby się go wyzbyć, chociażby był drogi bardzo nam, tak jak prawe oko, którego te literalnego oka przecież nikt nie chciałby się pozbywać. Ręka jest dobrym symbolem naszych czynów, bo to rękami najczęściej wykonujemy wszelkie rzeczy. Tak więc odcięcie tej prawej ręki to symbolizuje rezygnację z jakiegoś tam postępowania, z pewnych uczynków, które mogą być nam bardzo drogie, bardzo miłe, ale jeżeli są niewłaściwe, to należałoby się ich pozbyć, bo lepiej pocierpieć, tak jak tutaj cierpienie na pewno było związane z wyłupieniem oka i odcięciem ręki, niż tutaj stracić życie i pójść na wtórą śmierć, bo tam tak mówi nasz Pan w Ewangeliach, że lepiej ci wejść chromym do żywota bez tej nogi, niż pójść na zatracenie w Gehennie. Więc jeżeli będziemy to czynili, szukali inspiracji w obłoku świadków nas otaczających, innych wiernych chrześcijan, którzy już swoje życie zakończyli, no albo którzy są bardziej rozwinięci, mogą wciąż żyć, ale są bardziej rozwinięci od nas i dla ich postępowanie pokazuje, że dla swojej wiary zdobywają chlubne świadectwo. Jeżeli będziemy się tym inspirować, dbać o to, by nie być zbytnio obciążani troskami tego życia, pieczołowaniem o ten żywot i jeszcze na miarę naszych możliwości zsuwać z siebie, tutaj zdejmować ten grzech, usuwać go z siebie, to wtedy będziemy w dobrych sytuacji, żeby biec wytrwale wyścigu, który jest nam wystawiony, wyścigu o życie wieczne, bo dopiero wtedy są spełnione warunki, żeby ten bieg mógł być biegiem wytrwałym, bo człowiek, który tutaj będzie niósł ciężary, nie będzie mógł nieść grzechu, nie będzie mógł biec wytrwale. Jeżeli będzie oddawał się grzechowi, to grzech też jest strasznym obciążeniem, które jeszcze szybciej niż pieczołowanie o ten żywot sprawia, że ktoś przestaje biec albo nie biegnie wytrwale, tylko tam kilka kroków przebiegnie i się zatrzymuje, bo grzech ma siłę niszczącą, jeszcze potężniejszą od tych ciężarów tego życia, bowiem pewne ciężary, znaczna część ciężarów nie jest grzeszna. To są tylko rzeczy, światowość i samolubstwo, które niekoniecznie musi być grzeszne, a już przeszkadza. A jeżeli to światowość, czy samolubstwo, czy cokolwiek innego jest jeszcze grzeszne, no to przeszkadza tym bardziej, ma większą siłę niszczącą dla chrześcijanina, a chrześcijanin ma biec. I to na dodatek ma biec wytrwale. To nie jest jakiś taki bieg krótki, że przebiegł parę kroków i wystarczyło. To ma być bieg długi. To jest bieg długodystansowy. To nie jest sprint na 100 metrów. To jest maraton, który liczy około 40 kilometrów, a możemy powiedzieć, że może nawet jeszcze dłuższy bieg, bo ten bieg, o którym mówi apostoł Paweł tutaj, to jest bieg trwający do końca naszego życia. I tutaj do końca życia mamy biec i to biec wytrwale. Apostoł chciałby, byśmy na nasze życie patrzyli z punktu widzenia biegacza, tego, który startuje w biegu długodystansowym, w związku z tym nie obciążali siebie ani pieczołowaniem o ten żywot, a tym bardziej grzechem, żebyśmy już mieli motywację z rozważania przykładów innych wiernych mężów po to, by biec wytrwale w tym wyścigu. To wymaga wysiłku. Życie chrześcijanina nie jest życiem beztroskim, nie jest życiem przede wszystkim bezczynnym. Tak? Nie zostaniemy przeniesieni do zbawienia na kwiecistych łożach bezczynności czy beztroski, tylko życie chrześcijanina jest działaniem, jest walką. Tutaj już nie będę rozważał dzisiaj, ale mamy symbol żołnierza, że tutaj chrześcijanin przyrównywany jest do żołnierza, który poszczególne elementy zbroi musi założyć w swoim życiu i ma walczyć, ma toczyć walkę, ale chciałbym zacytować, co apostoł Paweł pisze w pierwszym do Koryntian, 9 rozdziale, w wersetach od 24 do 27, gdzie czytamy takie słowa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, czyli składa z ciebie każdy ciężar. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my znać nie znikomy. Tu apostoł Paweł bardzo trafnie pokazuje, że zawodnik w zawodach, tutaj ma na myśli zapewne greckie igrzyska, które już w starożytności się przecież odbywały i apostoł Paweł zapewne się do nich odwołuje i mówi o tym, jakie poświęcenia, jakich wyrzeczeń dokonuje ktoś, aby taki zdobyć znikomy wieniec, bo ten wieniec laurowy, tutaj, który pewnie parę dni później już uschnie, i żeby zdobyć dla takiej nagrody, jakich wyrzeczeń ludzie dokonują, wstrzymują się od wszystkiego, a my dlatego nie znikomego, do jakich wyrzeczeń powinniśmy być skłonni. No, apostoł Paweł chce, żebyśmy zrozumieli, że do jeszcze większych wyrzeczeń, do tego składania z siebie wszelkich ciężarów i grzechu nas obstępującego. Po czym dodaje w wersecie 26. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzniam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tak biegnę, jakby nie na oślep. Bo w tym biegu chrześcijańskim to właśnie bieg ma być do mety. Biegnę do mety, do kresu, do końca, tą drogą, jaką Bóg wytoczył. To nie jest bieg na oślep, w którąkolwiek stronę. Tak jakby na zwykłym biegu, zwykłym wyścigu zawodnik zbiegł z bieżni i pobiegł tutaj w bok, w stronę trybun czy w stronę środka boiska, no to i to wcale by nie został zwycięzcą. Nawet gdyby sobie przebiegłszy przez środek boiska, skróciwszy trasę na linię mety, przybiegł pierwszy, ale nikt nie uznałby go za zwycięzcę, bo on nie pokonał wyznaczonej trasy. On oszukiwał, on pobiegł inną drogą. To nie ma być bieg na oślep tylko po to, żeby biec. To ma służyć pewnemu celowi. Tak samo jak ten symbol z walki na pięści, to wiadomo, że trzeba trafiać celnie tymi swoimi pięściami w przeciwnika, żeby go pokonać, a nie, że w powietrze odwróciłem się plecami do przeciwnika i kilka pięknych ciosów w powietrze, w próżnię poszło i teraz zostanę zwycięzcą, bo tak pięknie pomachałem rękami. To nie ma być bezcelowe, to ma być sensem, to ma być z głową czynione w tym właśnie wyścigu. Taki przykład podaje nam tutaj apostoł Paweł, że tak właśnie trzeba biec zgodnie z zasadami tego wyścigu. I jeszcze zacytuję Filipian 3 rozdział, wersety 13 i 14 w tłumaczeniu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I tam w Filipian 3, 13, 14 przeczytamy takie słowa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry, w Chrystusie Jezusie, to co wspominałem. Biegnę, znowu mówię o biegu, biegnę do mety, nie gdziekolwiek, biegnę w stronę mety, biegnę zgodnie z zasadami. To jeszcze mogę wspomnę o tym, że w niektórych takich literalnych wyścigach to biegacze mają wyznaczone swoje tory, po których muszą biec i zejście ze swojego toru, czy nawet na zdepnięcie na linię wyznaczającą ten tor, dyskwalifikuje tego biegacza, bo bieg niezgodnie z zasadami. I tutaj biegnę do mety. I taką postawę my powinniśmy przyjmować w naszym życiu. Starać się biec wytrwale, nie uważać, że już dobiegliśmy do mety, bo póki żyjemy, to oznacza, że do mety wciąż nie dobiegliśmy, ale mamy biec. Biec wytrwale, starać się szczerze, żarliwie, na miarę naszych możliwości biec w tym wyścigu, który jest tam wystawiony, bo nie jest to wyścig wyłącznie dla silnych. Nie jest to wyścig, którym zwycięstwo przypadnie tylko szybkim, ale jest to wyścig, w którym każdy stosownie do żarliwości, szczerości swoich wysiłków uzyska nagrodę, co powinno dawać nam poczucie bezpieczeństwa, bo ten nasz wyścig, który nie jest po znikomy wieniec, ale po nieznikomy, bo przecież po nagrodę życia wiecznego jest to wyścig i to na doskonałej ziemi, czyli jest to nagroda jest bardzo wartościowa, dużo więcej warta niż taka nagroda, którą można zdobyć w literalnym wyścigu. Na dodatek zasady tego wyścigu też są lepsze od zwykłych. Bo w zwykłym, literalnym, doczesnym wyścigu nagrodę bierze ten jeden, który go wygrał. No i ten drugi i trzeci też jeszcze jakieś medale dostają. A co z pozostałymi? Oni też biegli, oni też do mety dobiegli. No nie byli tacy szybcy w tym wyścigu. I nic z tego nie mają, ewentualnie gorycz porażki. Natomiast w wyścigu chrześcijańskim, w wyścigu chrześcijanina, w tym wyścigu, do którego my przystąpiliśmy i staraliśmy się biec w nim cały czas i przez zeszły rok i przez jeszcze wcześniejsze lata i w którym tutaj chciałbym wszystkich zachęcić, żeby w tym nowym 2021 roku, żeby też biec i to może bardziej wytrwale niż biegliśmy do tej pory, dobrze by było, to w tym wyścigu każdy, kto biegnie zgodnie z zasadami i biegnie wytrwale i do mety dobiega, to każdy taki uzyskuje nagrodę, jaka jest przewidziana w tym wyścigu. Więc nie jest to wyścig jedynie dla najszybszych. Jest to wyścig dla wszystkich, którzy chcą być wierni Bogu, dla wszystkich, którzy się starają. Więc takiego wytrwałego biegnięcia w tym wyścigu braterstwu życzę i chciałbym, abyśmy wszyscy mogli powiedzieć, tak jak to apostoł Paweł powiedział o sobie, kiedy nadszedł już czas jego rozstania się z życiem, kiedy wiedział, że już niebawem zostanie złożony w ofierze, to w drugim do Tymoteusza 4,7 napisał: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem i jeszcze tam wspomina o tym, że dobiegł, gdzie trzeba, to odczytam ten werset, drugi do Tymoteusza 4,7. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. Tutaj ten element biegu dokonałem, czyli przebiegłem ten dystans, cały dystans, aż do mety dobiegłem. Więc obyśmy mogli dobry bój bojować, wiarę zachować i dobiec do mety. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.